Dobry wieczór, Kościele. Jak się macie? Bywało lepiej. No to mam nadzieję, że po tym słowie powiecie, że będzie dobrze. Chociaż wielu wierzących, na dzisiaj usłyszałem takie pytanie, co to będzie, nie? Gdzie żyjemy w takich szalonych czasach i jest dużo zamętu, jest dużo zamieszania na świecie, w naszym kraju też, nie? Ale wiecie, to jest tak trochę, ja to porównuję do tego, jakby reżyser się zapytał, dlaczego robimy film, który idzie zgodnie ze scenariuszem, o tak powiem. Tak? Słowo Boże mówi, że pewne rzeczy mają nastąpić, a wierzący się pytają, ale dlaczego tyle wojen jest wokół nas? Dlaczego dwie wojny się toczą naraz, słuchajcie? No dlatego, że jest tak napisane, że się będą toczyć, tak? Że Bóg zapowiedział to, przewidział i chciałem dzisiaj odnieść się do tego fragmentu, który wiem, że czytałem go już, ale dzisiaj chciałem na jednym aspekcie z tego fragmentu zwrócić swoją uwagę. Od razu mówię, że to jest teoria. To, co będę dzisiaj mówił, żebyście nie brali tego jako wyznacznik, taki amen. To jest teoria, którą też czytałem, słyszałem też tą interpretację. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja też nie wiem, czy się sam ze sobą w tym zgodzę, ale chciałem się tym podzielić, bo to ostatnio, że tak powiem, chodzi mi po głowie gdzieś tam ten temat. Mianowicie otwórzmy Ewangelię Mateusza 24, właśnie ten znany 24 rozdział. Kiedy uczniowie przychodzą do Jezusa i się pytają, co to będzie, Panie? A Jezus mówi, dobrze będzie. Może niekoniecznie tak, jakby nam się chciało, żeby było dobrze, ale zgodnie z tym, jak Pan Bóg to wszystko zaplanował. A gdy Jezus opuszczał świątynię, 24 rozdział od pierwszego wersetu czytam. A gdy Jezus opuszczał świątynię, odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Tu się zatrzymam, będę się zatrzymywał na chwilę, bo zanim dojdę do głównej myśli, to chciałbym tylko tak, żebyśmy złapali kontekst. Zobaczcie, uczniowie też myśleli, że pewne rzeczy są niemożliwe. Wiecie, świątynia była czymś najważniejszym, można powiedzieć, w Jerozolimie, najważniejszym dla Żydów. To było miejsce, gdzie przychodzili składać ofiary, to było miejsce, gdzie kapłani w ich imieniu tak, przynosili te ofiary i prosili Boga tak, o łaskę dla swojego narodu. To było bardzo ważne miejsce, które ich jednoczyło. I Pan Jezus mówi, tego miejsca nie będzie za chwilę. I oni dla nich to był szok pewnie, co Jezus powiedział. Ja myślę, że oni byli w totalnym szoku. To tak jak ktoś nam by powiedział, że nie wiem, Warszawa będzie zrównana z ziemią za tydzień. Nie? No to przecież nikt by, znaczy boimy się takich myśli, ale tak po ludzku mówiąc, no wiemy, że to jest mało realny scenariusz mimo wszystko. Więc oni też myślę, że założyli, że to jest mało realny scenariusz, ale Jezus ciągnie dalej, zobaczcie. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? No oni też byli ciekawi, nie? No tak jak i my jesteśmy ciekawi, to naturalne jest, że człowiek, tym bardziej jak ma kontakt z Bogiem, to się Go pyta. A Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę, zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Mowa o Izraelu. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby coś wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym, karmiącym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone one owe dni. Gdyby wam wtedy ktoś powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, o ile można zwieść wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A od figowego drzewa, uwaga, to jest ta myśl, o której dzisiaj chciałem powiedzieć. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. No właśnie, to jest bardzo ciekawy fragment. Czy ktoś wie, z czym są utożsamiane figi? Co Słowo Boże mówi na temat fig? Ktoś wie? Izrael, mama wie, dobrze. Znaczy, że Biblię czyta. Tak, jest wiele fragmentów, które są porównaniem. Ja tylko może, nie wiem, czy nie będę czytał całych może fragmentów. Możecie sobie, jak ktoś znotuje, to może sobie przeczytać księgę z księgi Jeremiasza, 24 rozdział, od 1 do 10 wersetu. Albo może przeczytam. Mamy chwilę czasu. Pan ukazał mi w widzeniu, nie musicie otwierać, Pan ukazał mi w widzeniu dwa kosze fig ustawione przed świątynią Pana, a było to po wzięciu przez Nebukadnezara, króla babilońskiego, do niewoli Jechoniasza, syna Joakima, króla judzkiego i książąt judzkich wraz z kowalami i ślusarzami i po uprowadzeniu ich z Jerozolemu do Babilonii. W jednym koszu były figi bardzo dobre, jakimi są figi wczesne. W drugim koszu były figi bardzo złe. Tak złe, że nie nadawały się do jedzenia. I rzekł Pan do mnie, co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem, figi. Figi dobre są bardzo dobre, a złe są bardzo złe. Tak złe, że nie nadają się do jedzenia. Wtedy doszło do mnie słowo Pana, który rzekł, tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja na te dobre figi tak spojrzę łaskawie, jak na te dobre figi tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków ku dobremu. Zwrócę na nich oko z myślą o dobrem i sprowadzę ich z powrotem do tej ziemi i odbuduję ich, a nie zburzę. Zasadzę ich, a nie wykorzenię. I dam im serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan. I będą mi ludem, a ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Lecz jak z tymi złymi figami, które nie nadają się do jedzenia, gdyż są złe, mówi Pan, tak postąpię z Sedekiaszem, królem judzkim i z jego książętami i resztą Jeruzalemu, z tymi, którzy pozostali w tej ziemi i z tymi, którzy osiedlili się w Egipcie. Uczynię ich przedmiotem zgrozy ku niedoli wszystkich królestw ziemi, hańbą i przypowieścią i pośmiewiskiem, przekleństwem na wszystkich miejscach, do których ich wygnam i skieruję przeciwko nim miecz, głód i zarazę, póki nie wyginą z ziemi, którą dałem ich ojcom. Więc widzimy tutaj obraz fig odnoszony właśnie do narodu izraelskiego, tak? W innym też, nie będę, tutaj akurat jest tylko jeden werset, więc też pozwolę sobie go przeczytać, w księdze Ozeasza, 9 rozdział, werset 10. Znalazłem Izraela jako winne grona na pustyni. Widziałem waszych ojców jak wczesną figę na drzewie figowym, lecz gdy przyszli do Baal-Per, oddali się hańbie, stali się ohydni, jak to, co ukochali. Więc zobaczcie, Pan Jezus, myślę, że nie przez przypadek użył tutaj kwestii przyszłości, tak? Kwestii proroctwa, fig. Ja nie jestem, że tak powiem, ekspertem, nie jestem fanem eschatologii, staram się unikać tych tematów, natomiast to proroctwo mnie na tyle zaciekawiło, że naprawdę dużo o nim myślałem. I myślę, słyszę z ust wielu pastorów, wiecie, takie zdania, że żyjemy za 5.12. Słyszeliście coś takiego? Żyjemy za 5.12. To jest naprawdę końcówka, tak wierzę. Naprawdę końcówka. Ja wiem, że pewnie przede mną wielu już powiedziało, a bo to zawsze były wojny, bo zawsze były trzęsienia ziemi, tak, bo zawsze było to, bo zawsze było tamto. Ale wiecie, zastanawiając się nad tym, co Pan Jezus tutaj pokazał przez tą figę, myślę, oczywiście, znowu podkreślam, to jest teoria, że ta figa, która rozkwita, obrazuje dzisiejszy Izrael. Słyszeliśmy tutaj dużo słowa na temat Izraela. Pamiętajmy, że Pan Jezus przeklął figę, ale jej nie wyciął. On ją zasuszył. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. On powiedział, on sprawił, że ta figa nie przestawała wydawać, przestawała być zielona, tak? Zielone figi są, tak? Dobrze pamiętam chyba. Przestawała mieć swój smak, została ususzona, ale nie została wycięta. Nie wiem, czy zwróciłeś się na to uwagę. Nie została wycięta. Pan Jezus tutaj mówi w tym fragmencie, jeszcze raz go przeczytam, werset 32. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Wiecie, oni rozumieli to. Myślę, że oni to lepiej niż my rozumieli. Oni wiedzieli, że te figi są podobieństwa. Znali pisma, tak? Uczniowie znali pisma, znali, tak jak mama zna Stary Testament, to myślę, że oni też dobrze znali Stary Testament. I Pan Jezus, wiecie, on był mistrzem retoryki, można powiedzieć, mistrzem obrazowania pewnych rzeczy. Posługiwał się obrazami, prawda? Często, kiedy uczniowie przychodzili do niego, on obrazował im pewne rzeczy i mówił językiem, który oni rozumieli. Dzisiaj, kiedy by przyszedł pewnie do nas, w dzisiejszych czasach pewnie by używał takich metafor, przenośni, które my byśmy rozumieli w dzisiejszych czasach, tak? Może nowych technologii na przykład, może innych rzeczy, prawda, które dla nas są, bo dla nas te starotestamentowe obrazy czasami mogą nie być tak oczywiste jak dla uczniów, ale myślę, że dla nich to było oczywiste. I opowiedział im, zobaczcie całą tą historię tutaj, co się wydarzy, prawda, od czego się zacznie, że zacznie się od zburzenia świątyni, tak, i cały plan, całą historię, tak, wszystko to, co jest zapowiedziane i kończy właśnie tymi słowami. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałęź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jestem u drzwi. I to jest ciekawe tutaj, bo ten werset też mi nie dawał spokoju wiele razy, bo tu jest powiedziane tak, zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. I wiecie, uczniowie byli przekonani, że to dotyczy ich pokolenia, ale się pomylili, bo to nie dotyczyło ich pokolenia. Tak? Oni już nie przekonali się, pewnie już są z Panem, tak? Ale my wiemy z perspektywy historii, że się pomylili, bo oni oczekiwali, byli pewni, że Jezus przyjdzie za ich życia, za ich czasu. A Pan Jezus mówi, nie przeminie to pokolenie. To o co chodzi w takim razie? Kto tutaj się pomylił? Czy ktoś pomylił się, jak pisał Biblię? Czy ktoś znowu jakiejś przenośni tutaj użył? Jakie pokolenie? Ja myślę, że mógł się nikt nie pomylić. Słuchajcie. Wiem, że to jest odważna teza, którą mówię, ale być może rzeczywiście to się odnosi do tego, co się dzieje na naszych oczach dzisiaj. Do tego, że ten Izrael po 2000 lat nieistnienia w 1946 roku został w ciągu jednego dnia przywrócony. To się wydarzyło w ciągu jednego dnia. Dawid Ben-Gurion podpisał dokument i nagle też dwóch przywódców wtedy ówczesnych, prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Rosji, Stalin w tamtych czasach, tak, czytałem właśnie ostatnio w dosyć taki wyjątkowy sposób zgodzili się na to, żeby Izrael powstał, bo oni mieli dużo do powiedzenia w tamtych czasach, tak. Stalin chciał zrobić na złość Anglikom, bo ich nie cierpiał i na złość zgodził się, żeby podpisać tą deklarację, prawda, o istnieniu państwa Izrael, a ówczesny prezydent Ameryki, zawsze mam problem, jak on się nazywał, no nieważne, w każdym razie on chciał to zrobić na złość Stalinowi. I w ciągu jednego dnia państwo powstało, kilka dni później zostało zatwierdzone przez najpotężniejsze kraje świata. I wiecie, to jest niesamowite, że Biblia o tym, ja wierzę, że Biblia o tym mówi, tak? Biblia o tym mówi, że Bóg zbierze z wszystkich plemion, tak? Z całego świata zbierze swój naród. I myślę, że Izrael, tak jak zawsze to powtarzam, on nie jest żaden wyjątkowy sam w sobie, tak? To jest Boży naród oczywiście, ale to, co jest ważne tutaj, to my na takim żywym przykładzie możemy widzieć, jak Bóg realizuje swój plan. I myślę, że dokładnie się przyglądając, nie ma żadnej pomyłki tutaj. Nie ma żadnej pomyłki. Pan Jezus mówi takie słowo właśnie, uczcie się od drzewa figowego. Uczcie się. Oczywiście on wiedział, że to słowo zostanie zapisane na wieki, tak? My to wiemy z dzisiejszej perspektywy, prawda, że uczniowie tego nie wiedzieli, więc oni też tego nie rozumieli do końca, co Jezus mówił. Ale wiecie, Słowo Boże mówi, że w ostatecznych dniach, w księdze Daniela to jest napisane, w czwartym, nie pamiętam w którym rozdziale, ale w czwartym wersecie na pewno, ale ty Danielu, nie musisz się otwierać, ale ty Danielu zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Tak? Słowo Boże zapowiada, że poznanie wzrośnie. I słuchajcie, taka jest prawda, że poznanie wzrasta. My nie możemy dzisiaj, nikt tutaj na tej sali nie może powiedzieć, że nie ma dostępu do Bożego Słowa, że nie może, nie wiem, nie może nawet, wiecie, w dzisiejszych czasach nawet nie ma problemu, nie trzeba znać greki, żeby na przykład sprawdzić tekst, który jest po grecku, tak? Jeszcze 30 lat temu to było kompletnie niemożliwe. A dzisiaj jedna aplikacja, jedno naciśnięcie, rozwija się tekst, który pokazuje znaczenie danego słowa. Poznanie wzrasta, słuchajcie. I patrząc na historię całego Kościoła, tak jak Pan Jezus tutaj to mniej więcej szybko zobrazował, co się będzie działo, to my z perspektywy dzisiejszej, 2023 roku, widzimy, w jakim stopniu poznanie wzrastało, tak? Pojawił się Luter, prawda? W XVI wieku pojawił się Luter, powstała pierwsza Biblia papierowa. Tak? I to było już, to było wydarzenie, prawda? Bo po 16 wiekach, słuchajcie, dopiero została spisana tak naprawdę dla powszechnego użytku Biblia. I to poznanie wzrastało, zobaczcie. Pojawili się, na początku był Kościół ewangelicki, tak? Potem poznanie wzrastało coraz bardziej. Pojawili się baptyści, którzy powiedzieli: nie, Słowo Boże mówi, że dzieci nie chrzcimy, że Słowo Boże naucza, że chrzcimy tylko dorosłych. I poznanie cały czas idzie do przodu, słuchajcie. I żyjemy w czasach, które trudno nazwać, że nie mają poznania. I to właśnie w tej księdze jest to zapisane. Zamknij to słowo, zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Być może jeszcze po nas, jeżeli Pan Bóg nie przyjdzie, czy Pan Jezus nie przyjdzie wcześniej, to może ktoś jeszcze inaczej to będzie interpretował. Nie wiem tego, ale na chwilę obecną to jest taka ciekawa myśl, słuchajcie, że możemy żyć naprawdę w czasach za 5-12. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. To powinien być entuzjazm na sali. A nie ma. Wszyscy mają grobowe miny. Ja wiem, że tak jak wielu ludzi się niepokoi, że mamy trudne czasy, tak, że nie wiadomo, co jutrzejszy dzień przyniesie. Ja widzę, że rzeczywiście świat przyspieszył. Ciężko nie zauważyć tego, że świat przyspieszył. I tak praktycznie, jak się rozpoczęła pandemia, to od tego czasu cały czas coś się dzieje. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie ma stopu. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Albo jedno nawet się nie kończy, a drugie się zaczyna. No niestety tak jest, ale mówię, to jest wszystko zapowiedziane. No i niektórzy mówią: a to jeszcze wszystko przed nami. Jeszcze te wszystkie zapowiedzi, jeszcze te wszystkie proroctwa, to są rzeczy, które będą. Ale słuchajcie, wiecie, że było 40 fałszywych mesjaszy w Izraelu? Nie wiem, czy ktoś wie o tym. No jest mowa tutaj o fałszywych mesjaszach, było ich 40. Ja wiem, że my czasami żyjemy sobie tutaj w Polsce, w naszym zborze, gdzieś tam trochę odklejeni od tego, co się dzieje na świecie, ale wystarczy poszukać trochę, poczytać, to się dzieje i się działo, tak? Wojny? O wojnach nie muszę mówić, prawda? Były i światowe, i nieświatowe, i koło nas się toczą. Prześladowania chrześcijan? Nie wiem, czy czytacie na bieżąco, co się dzieje w takich krajach jak Indie chociażby, w takich krajach jak Chiny, w takich krajach jak Pakistan, jak wszystkie kraje arabskie, co przeżywają tam chrześcijanie, słuchajcie. Co przeżywają tam chrześcijanie? Wystarczy na Open Doors wejść, na stronę Open Doors, poczytać relacje tych misjonarzy, którzy pracują w takich krajach, którzy na bieżąco mają z tym do czynienia. Ciężko nie powiedzieć, że te słowa się wypełniają, albo nawet już wypełniły w większości, tak? Głód? Mamy 8 miliardów ludzi, słuchajcie, na ziemi w tej chwili. Nigdy w historii nie było takiego zaludnienia na ziemi. I nigdy w historii nie było takiego głodu jak dzisiaj. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego. Były ciężkie czasy, owszem, ale w skali ilościowej myślę, że nie było takich czasów. Dlatego myślę, że wiecie, żyjemy rzeczywiście za 5-12. I dla nas powinno to być po prostu zachętą. Tak? Dla nas to powinno być inspiracją. Nie powinno być przygnębiającą rzeczą. Bo nie wiem, dla mnie na przykład, ja chciałbym jak najszybciej, żeby Jezus przyszedł i zrobił porządek tutaj z tym wszystkim. Tak? Myślę, że każdy człowiek, który kocha Chrystusa, myślę, że też powinien mieć takie pragnienie. Nie powinien się bać tego. Nie powinien z lękiem drżeć. Człowiek, który nie ma relacji z Jezusem, owszem, tak. Ale my, kochani, nie powinniśmy się bać tego. To powinno być dla nas czymś wspaniałym, wspaniałą myślą. W Psalmie 90, a propos tego pokolenia, w psalmie 90 jest napisane, co to jest pokolenie. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie, lat 80. Myślę, że niektórzy mogą sobie już przeliczać te lata od 46 do 2023, ale nie o to chodzi, słuchajcie. Nie o to chodzi, bo my nie znamy dnia ani godziny, tak? To też trzeba wyraźnie podkreślić. Jezus powiedział: patrzcie, wasze poznanie wzrośnie, bądźcie czujni i zobaczcie, czy moje słowo się wypełnia, słuchajcie. Czy moje słowo się wypełnia? Nie mówię, że tak jest, nie mówię, że ta teoria jest na 100% pewna, ale może być pewna. Może być pewna, a nawet jeżeli nie, to nie jest najważniejsze też w tym, czy wiecie, czy pan już przyjdzie za lat 5, czy za 10, czy jutro, czy za tydzień, tak? Przyjdzie, to jest najważniejsze, tak? I najważniejsze jest, żebyśmy mieli tą świadomość, słuchajcie. I żebyśmy dobrze wykorzystali te 5 minut. Bo to czas może być krótki, nie? I ważne jest, żeby dobrze to spożytkować, żeby nie zmarnować tego czasu, żeby go dobrze użyć. Niekoniecznie tylko leżąc przed telewizorem z Netflixem, tak? Ale może zrobić coś, czego Bóg rzeczywiście będzie miał radość, nie? Bo naprawdę nie wiemy, kiedy to się wydarzy. A wy, i z Joela jeszcze fragment z Joela chciałem przeczytać. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześlę wam jak dawniej deszcz. Deszcz jesienny i wiosenny. I tutaj to też jest analogia troszeczkę, myślę, że też może być prawdą, może być prawdą, bo to jest teoria też oczywiście. Wiecie, w Izraelu jest pora letnia deszczu i zimowa, jesienno-zimowa deszczu. W lato deszcz nie pada w ogóle, więc oni wiedzieli też, o czym jest mowa, nie? Że są dwie pory, kiedy pada deszcz. Na wiosnę i późną jesienią. Nie? Także Pan Jezus znowu posługuje się tutaj obrazem, taki, który oni znali. Pierwszy deszcz, odnosząc to do Ducha Świętego, kiedy był pierwszy deszcz? Kiedy było wylanie Ducha Świętego, nie? Wtedy, kiedy ludzie zaczęli się nawracać, kiedy Bóg zmieniał serca ludzi, kiedy było to powszechne zbawienie, powszechna dostępność, ale przede wszystkim, kiedy właśnie był ten Dzień Zielonych Świąt, kiedy to był deszcz wiosenny, myślę. I Kościół sobie trwał, coraz bardziej odchodził, tak? Jak ktoś zna historię, coraz bardziej odchodził od prawdy Ewangelii, tak? Coraz większy bałagan się robił, coraz gorzej się robiło w Kościele, schizmy, nie schizmy. Nie będę was tutaj męczył historią, chociaż tata by się ucieszył, jakbym tutaj usłyszał, że nawiązuje do historii Kościoła, bo bardzo lubił też te tematy, tak? Ale wiemy dobrze, że zaczęło źle się dziać, krótko mówiąc, tak? Ale potem zaczęło się dziać dobrze. I wiecie co dzisiaj czytałem w internecie? Że żyjemy w czasach, kiedy nie było, albo przynajmniej nie było znane to, kiedy tak dużo ludzi się nawracało jak dzisiaj. Ja nie mogłem uwierzyć, kiedy dzisiaj to przeczytałem. Wiecie, my też nie wiemy, co się dzieje w Ameryce Południowej na przykład. Wiecie, że tam się dziennie potrafi nawracać kilkaset osób? Tam zbory powstają w tej chwili jak grzyby po deszczu. Masowe nawrócenia są. I myślę, że może to, co się dzieje też, jeżeli obserwujemy to, może to być właśnie ten deszcz jesienny. I może to być już ten deszcz, który poprzedza, tak, przyjście Jezusa Chrystusa. Więc, kochani, patrzmy na Boże Słowo. Oczywiście nie musimy brać kalkulatorów i liczyć tych lat. Mówię, bo to nie o to chodzi, ale myślę, że powinniśmy żyć w takim przekonaniu, nie zapominać o tym, że rzeczywiście żyjemy za 5:12. Że rzeczywiście nie wiadomo, kiedy to się stanie, ale może się stać w każdej chwili. Ale życzę wam, żeby to było właśnie dla was zachętą, to słowo, żebyście nie martwili się też o to, co to będzie, tak? Co to będzie. Musi się to wypełnić, tak? Tak jak scenariusz tego filmu musi się dopełnić, czy chcemy, czy nie. Niekoniecznie musi być wszystko komfortowo w naszym życiu, ale jeżeli żyjesz z Bogiem, to możesz mieć pewność, że będzie wszystko dobrze. I to jest nasz fundament. Jeżeli żyjesz z Chrystusem, to nawet w miejscach, gdzie dzisiaj czytałem na temat Białorusi, przed wyjściem z domu, akurat spojrzałem w artykuł na temat prześladowanych chrześcijan na Białorusi. To jest temat nam bliski. I nie wiem, jak tam sytuacja teraz u Jury wygląda, nie wiem, czy ktoś ma kontakt, ale czytałem, że aresztowani są też pastorzy protestanccy tam. Także to się dzieje koło nas, słuchajcie. Dzieje się koło nas. Ale Bóg też jest z nimi, słuchajcie. Bóg też jest z nimi i myślę, że oni też to wiedzą, ale też potrzebujemy, dzisiaj mamy spotkanie modlitewne, więc pamiętajmy, ja też przypominam o Białorusi właśnie, bo sytuacja, mimo że mówię, w mediach o tym tak nie piszą we wszystkich wiadomościach, ale niestety sytuacja chrześcijan też nie jest zbyt ciekawa. Więc zachęcam was i chciałem was zostawić z taką myślą, że będzie dobrze, mimo że żyjemy za 5:12, będzie dobrze. Będzie dobrze i jeżeli żyjesz z Bogiem, to nie może być inaczej. Amen.